Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się pierwszy dzień 6. Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Prawo – Szanse i Zagrożenia. Prelegenci z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Australii i Azji w swoich referatach omawiają kwestie związane z prawodawstwem i jego oddziaływaniem na życie katolików. Dwudniowe spotkanie zostało zorganizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej przy współpracy z Katedrą Filozofii Kultury KUL. Kongres od początku relacjonuje Justyna Kendra.
Kongres otworzył i przywitał wszystkich uczestników rektor uczelni ojciec dr Zdzisław Klawka. W tym roku honorowym gościem kongresu był ksiądz kardynał dr honoris causa multiplex Zenon Grocholewski. Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego przewodniczył mszy świętej inaugurującej kongres. Swoją obecnością zaszczycili nas także m.in. pasterz diecezji toruńskiej ksiądz biskup Andrzej Suski, biskup senior Piotr Krupa z Pelplina, ksiądz Stefan Pasternak, oficjał Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego oraz prezydent Torunia Michał Zaleski, a także parlamentarzyści. W homilii ksiądz kardynał Zenon Grocholewski zachęcał do życia wiarą i brania za to odpowiedzialności wzorem Jana Pawła II. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją wiarę. By wiara mogła wzrastać, trzeba żyć wiarą tak, jak to czynił błogosławiony Jan Paweł II, powiedział ksiądz kardynał Zenon Grocholewski.
Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją wiarę, za jej wzrost i także za jej osłabienie. Wiara jest delikatną roślinką. By była żywą i dojrzewała, trzeba ją starannie pielęgnować. Modlitwą, uczestnictwem w sakramentach świętych, pogłębianiem praw wiary, postępowaniem według wymogów wiary na co dzień, dzieleniem się nią z innymi. Jednym słowem, by wiara mogła wzrastać, trzeba żyć wiarą. Żyć wiarą, jak to czynił błogosławiony Jan Paweł II. Nie instrumentalizować przynależności do Kościoła niejednokrotnie płytkiej czy wątpliwej do innych osobistych celów, lecz żyć wiarą, kształtować ją z dnia na dzień, by stawać się tym samym coraz bardziej budowniczymi dobra w świecie.
Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego był również pierwszym prelegentem sympozjum. W referacie ksiądz kardynał mówił o specyfice prawa kanonicznego i jego odmienności w stosunku do ustawodawstwa państwowego. Zwrócił również uwagę na specyfikę rozumienia pojęcia sprawiedliwość w świetle prawa kanonicznego. Powiedział, że sprawiedliwe w odniesieniu do ludzi jest to, co chce Bóg, ponieważ On jest mądrością i miłością, a więc sprawiedliwość to przestrzeganie Bożego prawa.
W Kościele bowiem nie może chodzić jedynie o to, by zwyciężył ten, kto ma rację. Ale zarysowane pojęcie sprawiedliwości i sama natura Kościoła, przedstawiona przez Sobór z różnych punktów widzenia, domagają się, by rozwiązywanie konfliktów dokonywało się w duchu miłości, przebaczenia, prawdziwego pojednania. Pojednania nie zadowalając się zwykłym kompromisom. Czyli by w rozwiązywaniu konfliktów starano się o osiągnięcie wyższych celów, mianowicie uzdrowienia zranionej komunią, przywrócenia skutecznej współpracy między członkami mistycznego ciała Chrystusa, umocnienia owocnej realizacji własnego specyficznego powołania ze strony poszczególnych członków ludu Bożego, przyznania właściwego miejsca wartościom duchowym.
Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz w swoim wykładzie Prawo, obszar walki z polskim kościołem wskazała, że forsowany przez rząd pomysł zniesienia funduszu kościelnego i przygotowanie w to miejsce ustawy o odpisie procentowym od podatku narusza konstytucję i stanowi celowe działanie zagrażające działalności kościoła w Polsce.
Jeśli ta ustawa przejdzie o 0,5% dla kościoła, a zamiecie się pod dywan nieuregulowane sprawy zwrotu tego wszystkiego, co wedle cały czas obowiązuje przecież ustawa z 50 roku. Jeśli to nie zostanie uregulowane, Kościół za parę lat przestanie istnieć. Nie będzie bazy materialnej, staruszki poumierają i staruszkowie, 0,5% to jest pułapka. Co pana Boniego obchodzi, ile ja będę płaciła na Kościół? Niech on zajmuje się swoimi sprawami, informatyzacją, niech da szybciej telewizji Trwam, załatwi, niech to pomoże, a niech się odczepi od 0,5% na Kościół.
Następnie głos zabrał ojciec profesor Symforien Ntibagirirwa z Uniwersytetu Burundi w Rwandzie. W preferacie Ubuntu jako fundament prawa afrykańskiego mówił, czy dla społeczeństwa Burundi chrześcijaństwo w porządku prawnym jest wartością dodaną. Profesor Joachim Reis, członek Sądu Najwyższego z Indii, przedstawił zagadnienie katolicka mniejszość wśród zdecydowanej większości prawa, zagrożenia i możliwości. Kolejnym prelegentem był profesor Michael Quinlan, dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie Notre Dame w Sydney. Wskazał na rolę, jaką australijskie prawo i prawnicy mogą odegrać i odgrywają w promowaniu lub atakowaniu wiary katolickiej i głoszonej przez nią wartości. Na przykładzie historii rozwoju prawa aborcyjnego w Nowej Południowej Walii profesor pokazał wpływ moralnego stanowiska sędziów na interpretację tego prawa. Kolejnym z prelegentów profesor Ken Masugi z Ashland University of Ohio w swoim wystąpieniu Kościół katolicki a rządy prawa, religia, rozum i republikanizm, perspektywa amerykańska przybliżył sytuację katolików w świetle upadku prawa naturalnego. Podkreślił, że opierając się na prawie Bożym, winniśmy troszczyć się o dobro wspólne. Współorganizator kongresu profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, podsumowując pierwszy dzień kongresu, mówi, dlaczego temat katolicy i prawo jest dzisiaj tak aktualny i ważny.
Wszyscy widzimy, jak wielki wpływ ma na kształt naszej cywilizacji prawo. I w związku z tym powstaje pytanie, czy z tego tytułu, że coś jest prawem, już jest dobre, czy też może być prawo złe, które będzie wykorzystywane przeciwko dobru. Widzimy w Polsce, co się dzieje w imię państwa prawa, jest w tej chwili na przykład prześladowany Kościół i normalne rodziny. Dlatego też trzeba spojrzeć z pewnego dystansu, by zobaczyć, czy to jest tylko wypadek Polski, czy też w całym świecie ma miejsce jakaś inwazja prawa, którego celem jest niszczenie tradycji, niszczenie podstawowych wartości.
Pierwszy dzień kongresu tradycyjnie zakończyła dyskusja. Transmisje niektórych wykładów przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Z Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej dla Radia Maryja mówiła Justyna Kendra.
Nie ma zgody na chrystianofobię, powiedział ksiądz biskup Wiesław Mering. W rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wskazał powody, dla których zabrał głos w sprawie bulwersującej instalacji zatytułowanej Adoracja, bezczeszczącej krzyż. W liście skierowanym do dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie pasterz Włocławski zaapelował o jak najszybsze usunięcie prostackiej instalacji.
Po pierwsze, nie ma zgody na chrystianofobię. To trzeba ciągle w obecnej sytuacji przypominać i o tym ciągle mówić, bo to jest chrystianofobia. Nienawiść, niechęć do wszystkiego, co wiąże się ze chrześcijaństwem. Drugi powód, dla którego zabrałem głos. Sztuka nigdy nie istnieje dla samej siebie. Ona jakoś musi służyć człowiekowi, jego rozwojowi, jego wzrostowi. Ta inscenizacja na pewno takiemu celowi nie służy, ani go sobie nie stawia.
Ksiądz biskup wskazał też, że granicą wyrażania siebie jest ranienie, upokarzanie i poniżanie drugiego, z czym mamy do czynienia w centrum sztuki tak zwanej współczesnej. Pasterz Włocławski wskazał, że w tej instalacji pseudoartysta wyraża swoje ekshibicjonistyczne skłonności za pieniądze podatników, dlatego trzeba w tej sprawie zwracać się do instancji państwowych. Przypomnijmy, w związku z bluźnierczą wystawą Krucjata Różańcowa za ojczyznę rozpoczęła modlitwę przebłagalną za grzech znieważenia krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. W środę modlący musieli jednak opuścić pomieszczenie, gdyż niezidentyfikowany sprawca oblał czerwoną farbą ścianę, na której wyświetlano film i próbował uszkodzić projektor.
To jest wyraźna prowokacja, to jest stara metoda. Zawsze postępuje się w ten sposób, tak jak zresztą mieliśmy niedawno przykłady w tym Marszu Niepodległości, który nigdy jakoś nie może przejść spokojnie, albo w sprawie ambasady rosyjskiej, no bo to jest przecież śmiechu warte, żeby policja nie broniła placówki dyplomatycznej, nie zapewniała jej bezpieczeństwa. Tego nie robili ludzie z Marszu Niepodległości, tak samo jak tu nie zrobili tego ludzie, którzy tam mieli odwagę się modlić, żeby jakoś wynagrodzić Panu Jezusowi te profanacje.
Mówił ksiądz biskup Wiesław Mering. Najwyższy czas, byśmy postawili sobie pytanie o to, czy i w jakim stopniu mamy głęboką świadomość żywej, prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii, powiedział ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. teolog biblista, odniósł się w programie Polski Punkt Widzenia na antenie telewizji TRFM do pokazu mody, jaki odbył się niedawno w kościele pod wezwaniem świętego Augustyna w Warszawie. Ksiądz proboszcz parafii w specjalnym oświadczeniu poinformował, że został wprowadzony w błąd, ponieważ zapewniano go, że będzie to zamknięty pokaz strojów ślubnych. Tymczasem w kościele odbył się typowy pokaz mody ze skąpo ubranymi modelkami w dodatku w tle satanistycznej muzyki. Wczoraj odbyło się specjalne nabożeństwo przebłagalne. Cała sprawa, jak podkreśla ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, ma swoje źródło w postępującym przerywaniu więzi między świątynią i Eucharystią.
Proszę zwrócić uwagę na dwa bieguny tego procesu. Z jednej strony na przestrzeni ostatniego pokolenia dzieje się tak, że Eucharystia bywa sprawowana w rozmaitych miejscach. Gdzieś tam na jakimś pieńku, na stole, na stoliku kempingowym, w jakichś tam okolicznościach typu nawet słyszałem o sprawowaniu Eucharystii w autokarze, który jechał podczas pielgrzymki. Więc to osłabia poczucie tajemnicy, a także poczucie tego, czym jest Eucharystia. Z drugiej strony są ruchy i wspólnoty w Kościele, które do sprawowania Eucharystii unikają kościołów, unikają świątyni.
Tymczasem, jak wskazuje ksiądz profesor, sensem świątyni jest obecność eucharystycznego Jezusa.
Najwyższy czas, byśmy postawili sobie pytanie, ono w roku wiary jest niezwykle istotne, o to, czy i w jakim stopniu mamy głęboką świadomość żywej, prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Bo do tego w gruncie rzeczy sprowadza się to, co się wydarzyło w tym warszawskim kościele. To nie jest tylko sprawa między organizatorami a proboszczem czy kapłanami, tylko to jest sprawa wewnątrzkościelna w dużej mierze, która nakazuje nam ogromną czujność. Otóż świątynia jest wybudowana dla sprawowania Eucharystii. Jej sensem jest obecność eucharystycznego Jezusa.
Warto też przypomnieć szczególną historię kościoła pod wezwaniem świętego Augustyna w Warszawie. Kapłani pracujący w nim w czasie II wojny światowej oddali życie za to, że pomagali Żydom. Budynek był podpalony, a nawet miał być wysadzony, a jednak ocalał. Pod koniec lat 50. nad świątynią ukazywała się Matka Boża, którą wierni nazywali muranowską współczującą miłosierną. W Krakowie trwa pierwszy europejski kongres Pro-Life, będący podsumowaniem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas. Jego celem jest przygotowanie do wysłuchania publicznego w Komisji Europejskiej w sprawie obywatelskiej inicjatywy Jeden z nas oraz powołanie Europejskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Kongres potrwa do soboty. W Radiu Maryja dalsze informacje. Minister transportu Sławomir Nowak podał się do dymisji. Premier Donald Tusk przyjął tę dymisję. Do czasu wyjaśnienia sprawy Sławomira Nowaka pełniącym obowiązki ministra transportu będzie Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w tym resorcie. Nowak piastował stanowisko ministra transportu od początku drugiej kadencji rządu PO-PSL, czyli od listopada 2011 roku. Dymisja Sławomira Nowaka jest związana z wnioskiem prokuratury o uchylenie mu immunitetu poselskiego w związku z wątpliwościami dotyczącymi jego oświadczenia majątkowego, do którego minister nie wpisał zegarka wartego 17 tysięcy złotych. Ten zegarek powinien zacząć odmierzać koniec rządów Donalda Tuska, powiedział Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski.
Ta afera zegarkowa, tym bardziej jako pewien symbol, wymaga zasadniczej zmiany. Wymaga tego, aby ten zegarek zaczął odmierzać koniec rządów Platformy Obywatelskiej, koniec rządu Donalda Tuska i szansę na nowe otwarcie, szansę na nowy rząd. Nie mogą nami rządzić ludzie, którzy są uwikłani w nieustanne afery, którzy zajmują się rozwiązywaniem afer i wewnętrznych konfliktów, którzy nie mają czasu na rządzenie i na przedstawienie wizji, co zrobić w ważnych dla Polaków sprawach, takie jak choćby sytuacja służby zdrowia, reforma edukacyjna, kwestia sześciolatków i wielu, wielu innych problemach, które stoją dzisiaj przed Polską. Polska nie ma czasu na to, aby tracić je na zajmowanie się wewnętrznymi aferami w obozie władzy, aferami, które pogrążają partię rządzącą. Dlatego jeszcze raz apeluję o poważne potraktowanie wniosku Solidarnej Polski o rozwiązanie Sejmu.
Wstępnie partie opozycyjne deklarowały gotowość poparcia takiego wniosku. Stały Komitet Rady Ministrów na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu przyjął projekt zmian w OFE. Wiceminister finansów Izabela Leszczyna poinformowała, że minimalny poziom inwestycji w akcje ma wynosić 75% do końca 2014 roku, 55% do końca 2015 roku, 35% do końca 2016 roku i 15% do końca 2017 roku. Zakaz reklamy OFE będzie obowiązywał 3 miesiące przed tak zwanym okienkiem transferowym i w trakcie kolejnych okienek transferowych. Dr Marian Szołucha, ekonomista, podkreśla, że zapowiedziane zmiany dotyczące obowiązku inwestowania pieniędzy zgromadzonych w OFE nie mają wielkiego znaczenia. Po przyjęciu zdecydowanej większości środków, którymi dysponują OFE przez ZUS, tych pieniędzy w filarze kapitałowym pozostanie niewiele. Rząd nie wychodzi poza wąskie, przyjęte na początku obowiązywania systemu emerytalnego ramy myślenia o strukturze inwestycji, które OFE mogą dokonywać, dodaje.
Dlaczego nie zwiększa się możliwości inwestowania przez te fundusze, resztek środków, które, jak mówię, im niebawem tylko pozostaną, w realną gospodarkę, tak żeby one rzeczywiście służyły polskiemu rozwojowi? Dlaczego nie mogą one na przykład inwestować w energetykę? Ceny energii elektrycznej przecież to tylko przykład. Są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. W związku z tym z jednej strony taka inwestycja umożliwiałaby z punktu widzenia OFE, a więc emerytów odkładających w nich pieniążki na przyszłość, pewność, że one zaprocentują, bo te ceny, które zatwierdza URE, zawsze mają pewną marżę, która branży energetycznej, no, mówiąc krótko i wprost, nie pozwoli zginąć.
Z drugiej strony, jak stwierdził ekspert, nasza energetyka jest niedofinansowana.
Duże inwestycje na przykład w sieci elektroenergetyczne poczynione były ostatnio w latach 70., a więc w epoce Edwarda Gierka. Dlatego dodatkowe pieniądze w tej branży bardzo by się przydały. Ja to, jak mówię, podaję tylko jako przykład na to, że należy spojrzeć szerzej na problem tego, gdzie OFE powinny inwestować, z pożytkiem z jednej strony dla emerytów, z drugiej dla gospodarki naszego kraju.
W projekcie, który wysłano na piątkowe posiedzenie, przewidziano, że od 1 kwietnia 2014 roku przyszli emeryci będą mieli 4 miesiące na decyzję, czy chcą, by 2,92% pensji w postaci składki emerytalnej trafiało do OFE. Składki osób, które nie wybiorą OFE, będą ewidencjonowane na specjalnym subkoncie w ZUS. W sprawie czwartkowego wybuchu gazu i pożaru w Jankowie Przygodzkim prokuratura wszczęła śledztwo, a poszkodowanym wypłacono pierwsze zasiłki. Pomoc obejmuje 13 rodzin, liczących w sumie 33 osoby. W szpitalach przebywa obecnie 7 osób. Potwierdzono, że ofiary śmiertelne to 2 osoby pracujące w momencie wybuchu obok gazociągu. Dotychczas przesłuchano w charakterze świadków 22 osoby, w większości pracowników firm realizujących budowę gazociągu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego poinformował, że 2 z 10 domów, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru, są przeznaczone do rozbiórki. Pozostałe 8 wymaga remontu. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Od poniedziałku w Strasburgu rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Tymczasem jest już dokument w sprawie wieloletnich funduszy mających popłynąć w przyszłych latach do krajów Unii Europejskiej. O szczegółach mówi Dawid Nachajowski.
W projekcie porządku obrad przyszłotygodniowej sesji Europarlamentu załączono dziś dokument w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Każdy obywatel Unii może go przeczytać, a warto, ponieważ głosowanie i debata nad budżetem Unii już w najbliższy wtorek. Dla Polski niezwykle istotny jest tzw. Fundusz Spójności i obiecane nam około 73 miliardy euro w siedmioletniej perspektywie finansowej. Członek Komisji Budżetowej, europoseł Jacek Włosowicz, po wczorajszym głosowaniu nad ramami finansowymi w jednej z komisji parlamentarnych, w której i tak nie było jednomyślności, powiedział Radiu Maryja, że nie powinno być obaw co do uzyskania przez Polskę tych funduszy. Warto jednak wskazać, że dostać pieniądze z Unii to jedno, a wykorzystać je w 100% to druga sprawa. I to właśnie jest wielkie wyzwanie dla Polski. Europoseł Marek Grubarczyk spodziewa się przyszłotygodniowej, burzliwej dyskusji.
Otrzymany dzisiaj dokument budżetu na lata 2014-2020, przyjęty po myśli brytyjskiego premiera, jest zaprzeczeniem polityki polityki Donalda Tuska, który dotychczas jedynie krytykował Davida Camerona. Wtorkowa debata dostarczy wiele emocji, szczególnie socjalistom, przeciwnikom obecnego kształtu budżetu. Z naszego punktu widzenia straty, jakie ponieśliśmy w zakresie wspólnej polityki rolnej, mogą spowodować zapaść polskiego rolnictwa. Ta debata ostatecznie musi się zakończyć, gdyż obawy przed skutkami bieżącej polityki Donalda Tuska mogą przyczynić się do dalszej degradacji naszego kraju.
Sesja Europarlamentu zakończy się w czwartek. Optymistycznie warto podkreślić, że Nagrodę Sacharowa otrzyma w Strasburgu Malali Yousafzai w uznaniu za jej zdecydowaną walkę o przyznanie równego dostępu do edukacji dziewczynkom w Pakistanie i innych krajach. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Dziś także Komisja Europejska stwierdziła, że polski rząd nie podjął w 2013 roku skutecznych działań, by obniżyć swój deficyt do zaleconego przez Unię Europejską poziomu. Komisja przyjęła nowe rekomendacje dla Polski, zalecając likwidację nadmiernego deficytu najpóźniej do 2015 roku. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.